Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Małota i na co dzień zajmuję się dystrybucją i projektami specjalnymi w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych i to właśnie z ramienia Stowarzyszenia Kin Studyjnych mam przyjemność dzisiaj Państwa powitać. Dokładnie dzisiaj będziemy świętować setną rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego. Ja gorąco Państwa zachęcam, żebyście pozostali również z nami po seansie, bo wtedy porozmawiamy z naszymi wspaniałymi gośćmi o dorobku tego niezwykłego reżysera, pisarza oraz scenarzysty. A naszymi gośćmi po seansie będą Katarzyna Wajda, Eliza Kącka, Michał Oleszczyk i Mateusz Dębski. To spotkanie poprowadzi dzisiaj dla nas redaktorka portalu Pełna Sala, Julia Palmowska. I to też jest, właściwie nie jest zbieg okoliczności i wszystko się pięknie spina, ponieważ Julia ma dzisiaj urodziny. Czyli będziemy troszeczkę niejako świętować podwójnie. Wiadomo, że taki przegląd nie mógłby powstać bez dodatkowego finansowania. To finansowanie oczywiście jest to Polski Instytut Sztuki Filmowej. Nie mógłby powstać bez naszych partnerów, czyli bez wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, no ale również bez partnerów medialnych. Kultura wokół nas, FilmWeb, Spoilermaster i wiele innych zaangażowanych osób, które pomogły nam postawić ten projekt, również wizualizacja, Kasia Kawka, a także spot autorstwa Iwana Krupenikowa, który będziecie mogli Państwo również przed pokazem filmu Salto obejrzeć. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście zostali z nami po seansie. Mam nadzieję, że wtedy naprawdę bliżej przyjrzymy się tej niezwykłej twórczości nieprawdopodobnego artysty, a teraz życzę już Państwu udanego seansu.
Witam Państwa serdecznie po seansie filmu Salto na rozpoczęcie przeglądu filmografii Tadeusza Konwickiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Ja nazywam się Julia Palmowska, jestem redaktorką portalu Pełna Sala i mam wielką przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję, więc zapraszam serdecznie tutaj naszych rozmówców. Michał Oleszczyk, konsultant scenariuszowy, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu Spoilermaster, Mateusz Dębski, dziennikarz. Serdecznie. Mateusz Dębski, dziennikarz, krytyk filmowy, filmoznawca, publikuje m.in. w Przekroju, Przeglądzie, Dwutygodniku, ponadto godzinnie pisze na łamach Gazety Wyborczej i Tygodnika Powszechnego. Jest co, już. Chciałam powiedzieć tylko, że rozmawiałeś z wieloma ludźmi. Eliza. Ale nie z Konwickim, tak, jeszcze akurat wtedy nie. Eliza Kącka, pisarka, literaturoznawczyni, krytyczka, autorka książek prozatorskich i akademickich, felietonistka i współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, laureatka Nagrody Literackiej Nike 2025 i laureatka Nagrody Nike Czytelników. Zapraszam serdecznie. Oraz Katarzyna Wajda, historyczka polskiego kina związana z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, nauczycielka akademicka, edukatorka filmowa, autorka i współautorka licznych filmoznawczych publikacji poświęconych historii i herstorii polskiego kina. Tak. Tak bardzo dobrze usiedliście na krzyż, więc świetnie konceptualnie to wypadło. Spotykamy się po filmie Salto, natomiast tak jak zapowiedziano na początku, rozmowa będzie obejmowała całą filmografię Tadeusza Konwickiego, czy raczej samo znaczenie jego postaci na tle tego krajobrazu polskiego kina. Więc na sam początek chciałabym Was zapytać, co wyróżnia Tadeusza Konwickiego Waszym osobistym zdaniem, w waszej jakiejś takiej osobistej relacji z jego filmografią na tle tego szerokiego wachlarzu polskich filmowców?
No, ja chcę powiedzieć dlaczego. A nie, czy nie działa?
O, tutaj gdzieś. O, jest.
Raz, raz. O. Nie bez powodu ten mikrofon podaję Katarzynie Wajdzie, ponieważ w to stulecie urodzin Tadeusza Konwickiego przypomina mi się ta niesłychanie miła okoliczność, że to ty właśnie uczyłaś mnie o Konwickim wiele lat temu, kiedy byłaś moją wykładowczynią na filmoznawstwie krakowskim. Po raz pierwszy słyszałem o Konwickim od ciebie, dlatego tak ochoczo ten mikrofon podałem.
Tak, a w tym roku to nabiera dodatkowego znaczenia, trochę może przemocowego, Wajda o Konwickim. Więc to jest trudne pytanie, Julia, więc może ja trochę spróbuję wybrnąć z tego. I gdyby tak spróbować jednym zdaniem jakoś umiejscowić, czy właśnie wyróżnić Konwickiego, to myślę, że jakkolwiek miewamy jako historycy kina przede wszystkim, miewamy problemy z czym, co nazywamy kinem autorskim, z jakąś definicją, no to ten twórca jest absolutnie autorem filmowym, bo jak sobie tak teraz w myślach przebiegam przez te dekady polskiego kina, to chyba nie trafiła się druga taka postać, drugi taki artysta, który właśnie nie tylko, że byłby jednocześnie scenarzystą i reżyserem swoich filmów, ale żeby też ta jego twórczość filmowa była właściwie w takim ciągłym dialogu z twórczością literacką, żeby to była jakiś taki rodzaj takiej autointertekstualności, prawda? Takiego wewnętrznego dialogu. Na to się jeszcze nakładają te kompleksy Konwickiego, czyli te wszystkie obsesje, które też tutaj mamy, więc tak, autor numer jeden w polskim kinie.
Wysoko postawiona poprzeczka, to ja naprawdę króciutko powiem może dwie rzeczy, że rzeczywiście wydaje się to unikalne nie tylko w polskim kinie, ale chyba na arenie światowej bardzo mało by było takich przypadków, niezależnie nawet od oceny poszczególnych filmów, właśnie takiego połączenia ról. My w kontekście, nie wiem, amerykańskiego kina przychodzi mi do głowy w zasadzie tylko jeden przykład, czyli Norman Mailer, który był i wybitnym pisarzem, i aktywnym filmowcem. W przypadku francuskiego kina, no nie wiem, byłby to ktoś taki jak Alain Robbe-Grillet, na przykład. Natomiast, czyli znowu mamy te dwa pola połączone. W polskim kinie rzeczywiście jest to sytuacja także unikalna. Dodajmy także jeszcze ta jego strona jako kierownika literackiego, prawda, czyli kogoś, kto aktywnie kształtował. No właściwie to, co było w ramach konkretnego zespołu filmowego robione, scenarzysta cudzych filmów także i akuszer wielu innych, przypomnijmy scenariusze dla Kawalerowicza, Matka Joanna od Aniołów, Faraon, także rzeczywiście ta rozpiętość jest taka wręcz onieśmielająca, bardzo, bardzo robiąca wrażenie i może na ten moment tyle.
Ja tu mogę tylko powiedzieć, oczywiście moje zderzenia z Konwickim są trochę w tym sensie odwrotne, że najpierw są tekstowe, no to też tutaj robię za brzegową frakcję literacką, ale rzeczywiście jest tak, że kiedy się przechodzi i to nie trzeba specjalnie się o tym naczytać, tylko to się po prostu widzi, kiedy się, nie wiem, czyta scenik współczesny, a potem się przechodzi do Salta, to się rzeczywiście widzi. A różne związki. Ja się chyba zetknęłam z Lawą, tak na jeśli chodzi o jego filmowe rzeczy najpierw, czego nie sposób było, znaczy nie dało się uniknąć, jak się siedziało, nie wiem, w pewnym momencie w Zakładzie Romantyzmu i się było po prostu, ta Lawa, prawda? Najważniejsze, dziady. Ale tu absolutnie mniejsza o to, w jakim porządku się w to wchodzi, w pewnym momencie widzi się unikalność tych połączeń. Także czy tu się zaczyna od literaturoznawczych, czy od, powiedzmy, filmoznawczych wejść, czy dowolnych innych w dziedzinie szeroko pojętej sztuki, to się po prostu widzi w jakim stopniu. Też ta persona Konwickiego jest mocno w tym umocowana rzeczywiście z jego wariactwami, z jego właśnie obsesjami, z jego charakterystycznością ujmowania świata, którą w Salcie mamy bardzo ewidentnie. Także tutaj nic nie dodałam, tylko jakby pokazałam w pewnym sensie, że od innej strony w to wchodząc, mamy do czynienia, uświadamiamy sobie ten fenomen w nieco inaczej skonfigurowanym porządku, ale de facto ten sam.
To ja na wstępie powiem, że ja się cieszę, że spotykamy się nie tylko w setną rocznicę urodzin Konwickiego, ale w ogóle w tym miejscu, w którym jest znakiem firmowym Konwickiego, no, Pałac Kultury i Nauki, więc myślę, że to jest jakiś... myślę, że to jest... No chyba tak, właśnie czekamy na nią, chyba aż spadnie na nas. Natomiast jak gdybym miał powiedzieć o Konwickim, ja się trochę odbiję od słów innego autora związanego mocno z Warszawą, od Marka Bieńczyka, bo mieliśmy się okazję spotkać parę miesięcy temu przy okazji premiery jego książki Rondo Wiatraczna. No i oczywiście rozmawialiśmy o tych wszystkich wątkach grochowskich, warszawskich, ale w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o literaturze jako takiej i Marek Bieńczyk powiedział takie słowa, że on jest z tego pokolenia, które lubowało się w literaturze rozbuchanej, literaturze, która ucieka od takiego czystego biografizmu. No i w zasadzie lubowaliśmy się, znaczy to pokolenie się lubowało, ale ja myślę, że też się lubowałem, no właśnie w takim kreacyjnym charakterze literatury. No i Marek Bieńczyk właśnie postawił taką tezę, że dzisiaj jest troszkę tego mniej, może szkoda, i że mniej jest właśnie tego, co Konwicki w zasadzie z sobą wnosił i to było dla mnie coś chyba takiego najważniejszego u Konwickiego, że on o wydarzeniach stricte autobiograficznych, przyporządkowanych jego życiorysowi, no potrafił jakoś tak powiedzieć trochę na opak. No i przy okazji chyba bardzo lubię takich autorów, którzy są obok czegoś zawsze i Konwicki taki był, bo jeżeli pomyślimy, że on tworzy od 58 roku Ostatni dzień lata aż po lawy 89, no to mieliśmy po drodze Szkołę Polską, Kino moralnego niepokoju. Konwicki się nie mieści w żadnym z tych pojęć. Po prostu jest gdzieś obok, jest na boku, jest w jakiejś absolutnie swojej lidze. No i jednocześnie lubię takich chyba autorów, którzy nie mają albo mają w sobie właśnie taką odwagę, by konfrontować się z różnego rodzaju mitami i jeżeli mamy stulecie urodzin Konwickiego w tym roku, to mamy stulecie urodzin Wajdy oczywiście również, bo Wajda z marca, Konwicki z czerwca. No jak sobie przypominam takie wypowiedzi Konwickiego, który no nie chciał chyba wchodzić w jakiś taki bezpośredni klincz, ale czasem mu się zdarzało, mówiąc o tym, że popiół i diament to popłuczyny po literaturze amerykańskiej i tym podobne rzeczy, to doceniałem to w Konwickim, że potrafił się nie zgodzić, ale jednocześnie potrafił właśnie o tych wydarzeniach no absolutnie dziejowych powiedzieć trochę inaczej, więc to chyba dla mnie jest taka wartość niezwykła.
Dzięki wam serdeczne za ten taki wstęp o tej postaci. Rozmawialiśmy właśnie z Mateuszem przed seansem, że często ten wstęp do Konwickiego to jest właśnie lawa i mała apokalipsa z racji tych szkolnych gdzieś czy takich kanonicznych powiązań filmowo-literackich i z tego gdzieś tam się go kojarzy, co też dość wyjątkowe, kiedy lawa kończy te filmografie. No właśnie tak jak Mateusz wspomniałeś też o setnej rocznicy urodzin Wajdy, to myślę, że maluje się nam takie dość niezwykłe sparowanie tych dwóch reżyserów i sam sposób, w jaki obchodzimy te setne rocznice urodzin. Andrzej Wajda jako ten twórca, można powiedzieć, mistrz Polski, ten polski reżyser z rodzajnikiem określonym, który dostaje ten swój rok, etc. I wiele tutaj wydarzeń się wokół niego gdzieś tam odbywa. Konwicki, który gdzieś tam wychodzi w tym jako taki peryferyjny reżyser. Chciałam więc was zapytać o to, co tak od tej perspektywy nieco historycznej, krytyczno-historycznej, co w jakiś sposób ukształtowało te jego pozycje na peryferiach. Na dobrą sprawę on wchodzi mimo wszystko do kina jako twórca związany z partią, jako twórca, który wcale na tych peryferiach z zasady nie musiał być usadowiony i coś, co często gdzieś tam się pojawiało, szczególnie po Ostatnim dniu lata, że oto Polacy go nie docenili, mimo iż kiedy pojechał z filmem do Wenecji, to reakcje były hurra optymistyczne. Ktoś musiał nauczyć polską krytykę tego, aby doceniły i pewną nowość w Polaku, więc o tą dziwną relację chciałabym was zapytać co nieco.
Nie wiem, czy nam starczy wieczoru, ale może każdy tutaj dorzuci jakiś puzzle tej układanki i może coś się z tego wyłoni. Mam w ręku książkę z roku 1984, to jest rozprawa Tadeusza Lubelskiego, poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego. Profesor Lubelski był promotorem mojej pracy magisterskiej i chciałem tylko powiedzieć, że tu jest taka jedna fraza, która mi zapadła w pamięć, mianowicie, że filmy Konwickiego, to się zwłaszcza tu odnosi do Salta akurat, bo właściwie ta książka się kończy Saltem, są kręcone z pozycji kogoś, i tutaj ten cytat, zmęczonego zakrętami własnej biografii. I wydaje mi się, że tych zakrętów było tak dużo, właśnie to zmęczenie się bierze z tego, że było ich tak dużo, były tak ostre i ta droga była tak kręta, pełna zwrotów i sprzeczności, których wydawałoby się, że jedna biografia zmieścić nie może, a tymczasem nad Wisłą takie rzeczy są możliwe, a zwłaszcza w wieku XX. I właśnie ten niesłychany życiorys Konwickiego, w którym no, można by, pewnie gdybyśmy zapytali sztuczną inteligencję, zrobiłaby piękne punkty, prawda? Czyli kresowość, tak, to Wilno gdzieś tam w tle, Litwa, Polska, gdzieś tam kultura białoruska w tym wszystkim, socrealizm, od którego on w zasadzie zaczyna, bo te pierwsze powieści to jeszcze jest właśnie, a propos budynku, w którym jesteśmy, powieści pisane w tym oficjalnym i właściwie jedynym możliwym literackim rejestrze, ale później także przecież pisarz, który właściwie jest pionierem literatury, no już skłóconej z partią, tak w oficjalny sposób, bo Kompleks Polski chyba w ogóle ukazuje się po raz pierwszy wyłącznie, prawda, w drugim tak zwanym obiegu, ale będę się trzymał tego, że ta strona stołu będzie bardziej o filmie, więc te filmy, one też, ja powiem tak, no obejrzeliśmy przed chwilą Salto, który jest filmem niesłychanie ekscentrycznym, to jest mało powiedziane. Tonacja tego filmu jest tak dziwna, tak unikalna w pewnym sensie, że też w tej książce Lubelski przytacza recenzję między innymi Kałużyńskiego z tamtego czasu, który powiedział o tym, że publiczność była naprawdę skonfundowana i myślę, że dzisiaj ta konfuzja też jest obecna, bo trochę nie ma się gdzie zaczepić z taką pewnością, że aha, to jest groteska, prawda, możemy się śmiać. No nie, ten śmiech chwilami więźnie w gardle, chwilami jesteśmy troszkę zostawieni bez kompasu, przy czym tym kompasem oczywiście ważne jest to unikalne wsparcie w literaturze, właśnie to, że trochę inaczej się ogląda Salto pewnie po tym Senniku współczesnym, trochę inaczej bez albo wiele lat po Senniku. Ja w ogóle też podkreślę i tu już może mały wrzucę też piasek w tryby, że ja jako widz pozostaję taki trochę skłócony z kinem Konwickiego. Tak? Znaczy są filmy, które ja bardzo poważam, ten jest dzisiejszy takim, Ostatni dzień lata też, ale też mam zdecydowanie filmy, które uważam, że pod tym ciężarem tych zawijasów biograficznych i literatury samej po prostu się uginają, jakoś trzeszczą, czy nawet dla mnie pękają, jak daleko stąd, jak blisko. Ale to na razie tutaj postawię średnik.
Ale Konwicki to twoje skłócenie bardzo by docenił, bo on sam powtarzał, że lubi odbiorców, którzy mają taki bardziej odbiór emocjonalny, którzy się z nim po prostu nie zgadzają. Też dorzucając do tego, co mówiłaś, właściwie to bycie outsiderem od początku, jakby to rzeczywiście też te powiedziałam pewne problemy tożsamościowe, czy ten aspekt autobiograficzny, czy biograficzny, to jak dzisiaj oglądałam Salto i właśnie Kowalski-Malinowski, to przypomniał mi się taki fragment, może nie powinnam tego mówić, ale ja najbardziej z literatury Konwickiego lubię wywiady z Konwickim, tak naprawdę, w ogóle lubię go jako postać. I to, co on mówił właśnie o tym swoim momencie, a pomyślmy, bo też to jego pokolenie, że on to też się stylizował bardzo, bardzo szybko, mniej więcej od ostatniego dnia lata, gdzie tam miał raptem 30 parę lat, on już się na starszego pana. I podkreślał, że moje pokolenie szybko się zestarzało. Ja sobie uświadomiłam, że rzeczywiście wyszedł z tych lasów, z tej akowskiej, tej, z tej partyzanckiej, jako dwudziestolatek, prawda, niespełna. A jak już z jakim ciężarem, doświadczeniem życiowym, prawda? I też z problemem tożsamości. To znaczy, począwszy od tego, jak on między innymi właśnie w tym wywiadzie rzece, pamiętam, że było gorąco, że dziewczyny łączniczki załatwiały im papiery, z którymi oni wyszli z tego lasu, z którymi potem trafili właśnie do Krakowa, tak w jego przypadku, do Polski z Litwy. I właściwie, a potem jak jest powrót do tej tożsamości tamtej, tej pierwszej, i właściwie kim ja jestem, prawda? Kim ja jestem, począwszy od imienia i nazwiska, i kim ja jestem tutaj, tym chłopakiem, prawda, z Doliny Wilejki. Więc to wszystko jest tutaj, rzeczywiście w tej, ta treść się odbija w tej formie też, prawda? Ten wątek pamięci, zapominania, przypominania, ciężaru pamięci, który będzie takim leitmotywem. To, co mnie uderza jakby dzisiaj, między innymi właśnie czytając różne wywiady z Konwickim, słuchając go, bardzo lubię słuchać jego głosu, tego charakterystycznego z tą krtanią, to jest to, że on, wydawałoby się, że w momencie, kiedy pisarz, właśnie, bo jestem ten pisarz, scenarzysta, zostaje reżyserem, że on będzie tym, który będzie, dla którego scenariusz, w sensie literatura, będzie czymś bazowym. Natomiast Konwicki już w 1954 roku, czyli w tym momencie, kiedy on już jest jakby taką postacią w środowisku, 1954 rok to jest ten rok puszczenia lodów przed Odwilżą. I kończy się socrealizm, gdzie tym żelaznym był scenariusz. To było coś, co podlegało największej cenzurze, największym obostrzeniom. I Konwicki, pisarz Konwicki, mówi o tym, że to nie scenariusz, prawda? Że film jest filmem, że to reżyser nadaje kształt. I to, co mnie właśnie, to jest ta jego skłonność do tych filmowych eksperymentów, prawda? Że on w tym swoim pokoleniu jest właściwie najbardziej awangardowy. I to jest ten jego wyróżnik, który sprawia, że właśnie nie jesteśmy w stanie go przypisać do żadnego nurtu. Zresztą ja też uważam, że my trochę się za bardzo przywiązujemy do tych szufladek typu Szkoła Polska. Z dzisiejszej perspektywy już wiemy, że to były mistrzowskie klasy od początku, a nie szkoła, prawda? Jakby oni by sobie poradzili bez tego, ale rzeczywiście ta rola Konwickiego, właśnie jako tej postaci tego środowiska, bo oczywiście to, o czym wspomniał Michał, właśnie akuszer, znaczy to jest pytanie, wiecie, co by było, gdyby to nie Konwicki był kierownikiem literackim w zespole filmowym Kadr, bo jednak to, że on był tym człowiekiem, łącznikiem tych dwóch środowisk, co sprawiło, że jednak to kino w tych swoich najlepszych latach było tak literaturocentryczne, prawda, że jednak była, ta literatura była tą główną inspiracją, ci młodzi, prawda, jakby te dwa, jakby te twórcy tych dwóch nurtów z tego samego pokolenia, prawda, te roczniki 20, czy byłby kanał, bo to przecież Konwicki, który spotkał Stawińskiego, usłyszał, że Stawiński właśnie pisze takie autobiograficzne opowiadanie o tym, jak szedł kilkanaście godzin kanałami pod koniec powstania, to on go namówił, żeby równolegle pisał scenariusz. I dlatego opowiadanie jest dedykowane Konwickiemu w ogóle, bo to on był rzeczywiście akuszerem. A z drugiej strony też, co mnie też jakoś budzi duży mój szacunek, bo ja w swojej pracy czytam sporo protokołów Komisji Ocen Scenariuszy i też protokołów klaudacyjnych. Tam oczywiście Konwicki był bardzo częstym gościem, najpierw w tych latach 50. i później właśnie jako ten kierownik Kadru, zarówno ten, który przedstawiał te teksty, jak też opiniował. Potem, kiedy Kadr zostaje rozwiązany, w latach 70. Konwicki przez chwilę jest w zespole filmowym Plan, to jest ten, ale potem zostaje kierownikiem literackim w zespole filmowym Pryzmat, który zresztą padnie ofiarą demonicznego ministra Wilhelmiego po Nastrzępnym Globie, ale co jest dla nas istotne, w tym pryzmacie kierowanym przez przyjaciela Konwickiego, Aleksandra Ściebaryskiego, powstały między innymi te najbardziej drapieżne komedie Barei. Między innymi Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I Konwicki, który przyznawał się, że to nie jest jego typ humoru, I do dzisiaj, w sensie, prawda, po latach on też, że on jakoś ma inny rodzaj komedii go bawi, no to oni ze Ściborem naprawdę stawali murem za i też to był człowiek, który też zwracał uwagę w tych uczestników, że nasz gust nie jest gustem jedynym. Pomyślmy też, bo bardzo często się na tej sali myliliśmy tutaj, prawda?
Jedno zdanie, dosłownie uzupełnienie, już daję dalej. Kolaudacja Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Barei była legendarnie drastyczna, tam były straszne tyrady przeciwko Barei, zresztą to przypłacił potem zawałem serca, film był opóźniony. Przeczytałem tą całą kolaudację i właśnie Konwicki broni, ale też broni cytatem krótkim, który mi zapadł w pamięć. Straszliwe ataki, poręby i tak dalej, a nagle Konwicki. Mnie się podobało, ja się śmiałem.
Znaczy ja sobie myślałam teraz tutaj słuchając tego, co już zostało powiedziane, o kilku rzeczach. To znaczy po pierwsze, bardzo pokrótce jednocześnie. Po pierwsze o jednak rzeczywiście dużej satysfakcji z czytania rozmów z Konwickim i w ogóle przyglądania się jego żywej mowie, powiedzmy. Też jego oczywiście to jest jeszcze trochę inna rzecz, chociaż ona się przecina z tym wszystkim jakoś pośrednio, o czym już tutaj mówiliśmy, czyli o jego tej personie warszawskiej, którym szalenie sugestywnej oczywiście. To znaczy o tym, oczywiście to już jest wtórnie mitologizowalne, tak jak oczywiście z inną jeszcze rzeczą jest czyjś udział tutaj, powiedzmy, w jakimś stopniu odkuchenny w trzymaniu instytucji, w trzymaniu infrastruktury, no w ogóle takiej filmowo-interpretacyjno-literackiej. Oczywiście zupełnie inną kwestią, ale no jakoś one się trochę przecinają, jest ta powiedzmy persona wyprowadzana w miasto, nie? I ta fascynacja ludzi w jakimś stopniu. A ja oczywiście jakoś mimowolnie wtedy myślę, to odbiegając trochę od filmu, chociaż czy też aż tak bardzo, to też nie wiem, jakoś o innych takich sugestywnych trzymaczach Warszawy, jak Białoszewski czy podobni. I jest wbrew pozorom jedno podobieństwo, ale to podobieństwo, to nie chodzi mi oczywiście o tryb pisarski, bo akurat tutaj to jakże nie widzę. Chyba, że może minimalnie oczywiście, no w tym sensie, że pewnie w końcu by się coś tam może znalazło. Natomiast zdolność jednak, mimo wszystko, do deheroizacji, do demitologizacji i przetworzenia swoich doświadczeń historycznych. To jest na pewno jakaś, czy myślę o Roystach między innymi, myślę w ogóle o tym doświadczeniu partyzanckim i myślę o różnych takich rzeczach, że w rezultacie z tego się, z różnych podstawowych doświadczeń historycznych, które były trudne, wyciągnęło się określoną lekcję. Na tej lekcji się przejechało, myślę, że bardzo wiele i to również na poziomie widzenia. Widzenie to mogło być widzenie filmikowe, powiedzmy, takich ludzi jak Białoszewski, mogło być widzenie filmowe takich ludzi jak Konwicki. A oczywiście Konwicki jest z wszystkich tych ingrediencji, o których tutaj wcześniej było i pewnie jeszcze tam tysięcy innych, ale pomyślałam sobie o tym takim elemencie, nie to, że jakiejś totalnej deheroizacji, rozwałki, bo może nie aż tak, ale że bardzo wiele rzeczy z tej możliwości wielorakiego ujęcia swojej persony, podbicia jej, zakwestionowania, okrążenia, zdemitologizowania siebie samego, dzielenia siebie na czworo jak włosa i zrobienia z sobą różnych obrządków, które ostatecznie się rozdzielają pewnie w przypadku różnych filmów i różnych może wizji na różne persony z kolei. I wtedy tutaj oczywiście znowu pewnie przepuszczone przez różne lektury, no powiedziałam akurat o Lawie jako o pierwszym zderzeniu, ale to już jest takie nieuchronnie licealne, w pewnym momencie po prostu tą Lawą człowieka traktują, ale no, ale dobrze, ale nie nadchodzi czas Salta i różnych filmów. Ja z jego filmami miewam nierzadko taki stosunek, jak nie wiem, jak publiczność Kałużyńskiego, czyli i taki. Znaczy siedzę po dwóch stronach widowni, można powiedzieć, że zarówno aprobuję, jak też nie. Nie mam z nim tutaj jakiegoś super łatwego kontaktu, ale to już jest pewnie inny temat, natomiast to pomyślałam sobie, że ten aspekt jakoś dorzucę, bo mam wrażenie, że właśnie te różne doświadczenia, te takie powiedzmy biograficzne, nie tylko ta litewsko-kresowo tożsamość i te wszystkie różne przejścia przez kolejne fazy, powiedzmy, paktowania z systemem, niepaktowania z systemem, ale też to doświadczenie historyczne przetworzone, to takie backgroundowe, podstawowe, to wszystko się składa rzeczywiście na to, że w pewnym momencie na takie persony jak w Salcie. Czyli de facto nie na jednego bohatera, oczywiście, tylko na kilka tych wcieleń, z którymi się gra i się stańczy z tymi wcieleniami.
No tak, to ja dołączę się do tego głosu i tak sobie myślę, że no skoro mówimy tutaj o w ogóle rozmowach z Konwickim, to chyba przywołam jakąś taką jego wypowiedź. On w jednym właśnie z wywiadów, już nie pomnę którym, bo tych wywiadów rzek było kilka, no właśnie odniósł się do tej deheroizacji i też jakby podkreślał to tak żywo, że wojna nigdy jakby nie interesowała go sama w sobie, znaczy, że ilustrowanie wojny, rekonstrukcja wojny to chyba nie jest nigdy dobry pomysł i że w zasadzie no te takie rekwizyty wojenne, atrybuty wojenne, on właśnie tego będzie używał z jakąś taką dozą niepewności i wydaje mi się, że no to jest ciekawe, no właśnie, bo mówimy też o tym zestawieniu z Wajdą, więc jest to pewnego rodzaju zderzenie, to znaczy jeżeli Wajda opowiada o wojnie na przykład w kanale, albo jeżeli opowiada o Lotnej, no to on potrzebuje pułku ułanów, żeby tam mu przejechali przez te pola i generalnie no, zrobili dużą scenę. No, myślę, że nie wiem, czy Konwicki by się na to zapuścił, ale raczej nie i chyba nie tolerował w ogóle takiego podejścia. No, on też wielokrotnie właśnie w wywiadach powtarzał i to jest dla mnie jakieś takie cenne, że właśnie ta wojna, no to jest takie, no to jest coś, co właśnie cały czas trwa, to jest jakaś taka równoległa linia, dlatego też te jego filmy, no wyglądają tak, jak wyglądają, no Michał powiedział, jak daleko stąd, jak blisko, czyli ten film, który no może przysporzyć sporo trudności, ale Konwicki też powiedział kiedyś takie zdanie właśnie, że to jego pokolenie to jest to pokolenie ludzi, którzy jakby w ostatniej chwili śmierci, to co już powiedziałem, właśnie przypominają sobie jakby te całe swoje życie, więc to jest jakaś taka niezwykła umiejętność Konwickiego do opowiadania o rzeczach, które znamy, które mamy pod powiekami, które po prostu w jakiś sposób no, mamy zakodowane jako te obrazki, jako te slajdy, a on jakoś to właśnie dekonstruuje. Tak sobie myślę jeszcze o tej literackiej takiej właśnie odnodze i o tym, co Tadeusz Lubelski właśnie pisał w tych wszystkich swoich analizach, pewnie wielokrotnych twórczości Konwickiego, a mianowicie, że no, że właśnie to się wszystko jakoś łączy, że to się jakoś tak wszystko sieciuje. Mam wrażenie, że gdyby osoba z bardziej ścisłym umysłem podeszła do Konwickiego, to mogłaby taki diagram rozrysować, no bo się okazuje, że sennik współczesny, no kiedy się kończy, to w zasadzie zaczyna się Salto. Kiedy pomyślimy, że sennik współczesny zaczyna się od sceny, w której główny bohater się przebudza się prawdopodobnie po nieudanej próbie samobójczej i weźmiemy później w niebo wstąpienie, to możemy pomyśleć, że to jest ten sam bohater, który dokonał jednak tej próby samobójczej. Ona się powiodła i w zasadzie budzi się gdzieś w środku Warszawy pod wiaduktem z dziurą w głowie, z zasklepioną raną z tyłu głowy i wędruje dalej, więc tak naprawdę no, dla mnie Konwicki tu też ma jakąś niezwykłą siłę. Oczywiście myślę, że to nie był jakiś taki jego plan na tę twórczość, ale że to się wszystko ze sobą jakoś łączy, wiąże, sieciuje, to jest niesamowite. A pytałaś o tą peryferyjność, no myślę, że Konwicki no sam się na nią trochę skazał, też tak myślę literacko, no bo wspomnieliśmy o tym 56 roku, kiedy on w zasadzie próbuje się odciąć jakoś od tego doświadczenia, no tego pokolenia Pryszczatych, socrealistycznego, próbuje zupełnie jakby przedstawić się na nowo, właśnie sennikiem współczesnym, trochę tworzy się na nowo jako autor, no i te jego pierwsze, jak on sam stwierdzał, nieudane próby literackie, które on popełnił, no to była taka literatura epicka, literatura jednoznaczna, jakoś usystematyzowana. No i w zasadzie z tym 56 roku on dekonstruuje narrację, on w zasadzie podkłada trochę pod to jakiś ląd. No i właśnie to jest też dla mnie chyba ta peryferyjność, w sensie, że on w pewnym momencie no, odrzuca właśnie wszystko to, co może tutaj mu podać system do ręki, to znaczy właśnie jakieś takie takie schematyczne rozwiązania. No i myślę jeszcze o tej peryferyjności w takim kontekście, że no właśnie to jest ciekawe, bo ja nie do końca jeszcze chyba umiem to rozszyfrować i nie żyłem w tamtych czasach, więc trudno mi powiedzieć, na ile ten Konwicki był peryferyjny, na ile nie, no bo też istnieją opracowania tego, czy to był twórca właśnie peryferyjny, czy wręcz przeciwnie, popularny, no bo jeżeli pomyślimy o kompleksie Polski, Małej Apokalipsie i innych jego powieściach z tamtego czasu, no to ponoć no tutaj o niczym innym się nie mówiło. Oczywiście w drugim obiegu, bo w drugim obiegu, ale jednak wydaje mi się, że no, Konwicki w pewnym momencie stał się taką personą no, totalnie rozpoznawalną, więc ta peryferyjność, no to dla mnie jest wciąż zagadka, na ile on jest peryferyjny, albo był peryferyjny, a na ile nie. Na pewno był osobny, tak jak powiedziałem wcześniej, ale no ale to jest jakaś też zagwozdka wciąż.
Jeszcze a propos właśnie tego zestawienia Wajda-Konwicki, no to nie zapominajmy, że przy wszystkich różnicach to tylko z polskich reżyserów właśnie Wajdzie dał się namówić na napisanie, na zrobienie adaptacji własnej powieści, myślę tutaj o Krońce Wypadków Miłosnych, i dał się namówić, i to jest taki entuzjazm na tacach Wajdy, tak, duże litery, że się dał namówić na to, żeby zagrać nieznajomego, czyli jakby właśnie tego Wicia po latach. I muszę powiedzieć, dla mnie ten film bardzo wzrusza, ja go bardzo lubię. To jest film, przypomnijmy, zrealizowany w specyficznym momencie, bo to jest 85 rok, premiera 86, więc będziemy mieli za parę miesięcy 40-lecie. I to jest właśnie, Konwicki wtedy jest wyłącznie do połowy 80. jest autorem drugiego obiegu, nie publikuje oficjalnie. Wajda robi swój pierwszy film pod Antonie, czyli jakby pierwszy film po stanie wojennym. Panowie kończą 60 lat w tym 86 roku i wracają do kraju lat dziecinnych, prawda? I jest te przepiękne zdjęcia, takie właśnie, to słońce w tych kadrach Edwarda Kłosińskiego, jest to ostatnie przedwojenne lato, historia tej miłości, można umrzeć z miłości, gdzie obaj, właśnie jest ta piękna scena, kiedy są u Ani Zlotnej, ale jest ta piękna scena, taka bardzo symboliczna, kiedy właśnie Wicio spotyka nieznajomego, który wyciąga zdjęcie, mówi, to jest mój ojciec, to jest fotografia Jakuba Wajdy, kapitana Jakuba Wajdy, jednego z ofiar katyńskich. I ja bardzo lubię, tym bardziej, że jestem z Przemyśla, tutaj Przemyśl udawał Wilno, więc jest to dla mnie taki dodatkowy wymiar tego filmu. Rzeczywiście myślę, że to jest taki film też przy okazji właśnie, film taki, myślę, do odkrycia w tym roku Wajdy Konwickiego. Ja też, ponieważ jestem zachwycona, ponieważ mamy u nas w archiwum Finny mamy kolekcję Renaty Pajchel, wieloletniej fotosiski Andrzeja Wajdy, i na potrzeby właśnie też mieliśmy nasze celebrowaliśmy w sobotę urodziny Konwickiego warszawskie, i okazało się, że mamy przepiękne portrety właśnie Konwickiego, fotosy z tego filmu, możecie zobaczyć, są na monitorach w Iluzjonie, nie trzeba iść na film, bo to są fotosy z filmu, a wyglądają jak sesja, którą by Pajchel zrobiła, przepiękne na twarz Konwickiego, naprawdę, ale właśnie ta różnica, bo też to, co wyróżnia Konwickiego, to czy się też nie tylko to, że ta jego filmografia jest ilościowo znacznie skromniejsza niż filmografia Wajdy i pewnie też, nie wiem, Kawalerowicza, prawda, czy choćby Hasa, który też przecież nie szastał filmami, ale dla mnie jakiś rodzaj mojego szacunku, chociaż pewnie trochę mi też szkoda, budzi ten gest Konwickiego, najpierw filmowca, potem pisarza, który mówi w pewnym momencie stop. Ja już powiedziałem, napisałem wszystko to, co miałem do napisania. Film to jest, jak sport jest dla młodych, ja już tutaj nie będę robił. Ja się jakby wycofuję, prawda? Znaczy on przez kilkanaście lat był postacią. Znaczy właśnie był obecny, oczywiście pojawiały się wznowienia, pojawiały się właśnie tomy rozmów, ale już nie było nowego Konwickiego. No a Wajda pracował do końca, absolutnie, prawda?
Tak, to gdzieś się już pojawiło tutaj właśnie, że Konwicki nie jest, to być może jak duża część tych polskich reżyserów, to nie jest łatwym materiałem do wyrokowania, a tutaj...
I do oglądania,
ale właśnie wprowadziłaś ten ciekawy wątek, czyli no to, co się dzieje z Konwickim właśnie po transformacji, czy on... wychodzi z tego z tarczą czy na tarczy, jak na to właściwie spojrzeć? Ten moment, w którym właśnie też w jednym z tych wielu wywiadów odpowiada na pytanie, dlaczego pan się już nie zajmuje filmem i literaturą, no, dlaczego pani się mnie nie zapytają, czym ja się teraz zajmuję? Zajmuję się tym, żeby przeżyć, bo w tym wieku to już głównie tym się człowiek musi zajmować. To tak myślę, że a propos tych jego ładnych wypowiedzi gawędziarskich, bo on w sumie po tym 89 roku zmienia się w takiego gawędziarza niezwykłego, to myślę, że to warto gdzieś tak zachować sobie właśnie w pamięci na przyszłość z takich odpowiedzi, którymi się można inspirować w tym, tak naprawdę. Chciałabym się zwrócić również do Państwa w tym miejscu. Czy może ktoś z publiczności miałby jakieś pytanie do gości lub komentarz? Podejdę od razu.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie i też zaznaczę, że jestem dość nowa w świecie Konwickiego, ale moje pytanie jest takie, że ten film z jednej strony przedstawia taką dość sentymentalną wizję właśnie tej straumatyzowanej wsi. Mi na przykład ten, nie wiem, Edmund Fetting, nim stanie dzień się pojawiło, tylko od razu zostało wykrzywione przez pewien absurd. I no tak jak pan mówił, nie wiem jak pan się nazywa w okularach na czapce, ale pan mówił o dekonstrukcji tych motywów. Ja się z tym głęboko zgadzam, że to była dekonstrukcja tych motywów i ciekawię się teraz przez analogię do Franza Kafki, który również stawiał taki jakby to ująć. Ciężko powiedzieć, kim były podmioty liryczne Franza Kafki. On bardzo szukał swojej tożsamości. Mam wrażenie, że wręcz na głos przyznawał niejednokrotnie, że nie wiedział, gdzie leży jego tożsamość. I teraz się ciekawie, gdzie leży tożsamość Konwickiego. Czy on operując takim absurdem, czy on... No właśnie nie widzę takich typowych motywów, jakie ja bym, powiedzmy, że nawykła widywać w kinie obrazującym traumę powojenną w Polsce. W ogóle ich tu nie ma. Więc gdzie jest tożsamość Konwickiego w takich motywach? Dziękuję.
Ja się nie ośmielę odpowiedzieć, bo to zostawię wam, ale ja przytoczę trzy krótkie cytaty, które mogą nam pomóc rozwiązać tą układankę, bo sam dzisiaj rano o niej myślałem i dlatego wróciłem do tej książki Lubelskiego, który dokonuje takiej trochę archeologii tego filmu właśnie Salta, wskazując na to, że sam Konwicki mówił o tym, że pierwszy raz na pomysł tego scenariusza wpadł mniej więcej 8 lat przed realizacją. No i profesor Lubelski, skrupulatnie jak to on, przegląda felietony, które Konwicki pisał mniej więcej 7 czy 8 lat przed realizacją Salta. I natrafia na dwa felietony, które mają już takie zalążki właśnie późniejszego filmu. To były felietony, które były publikowane w Nowej Kulturze właśnie około 57-58 roku. Pierwszy felieton się nazywa O sławie i jest taką refleksją na temat tego, że teraz wszyscy mamy obsesję bycia sławnym, teraz już cytat z Konwickiego, króciutki. Gwałtownie pragniemy, żeby nas kochano, żeby kobiety za nami szalały, żeby mężczyźni byli nam oddani. Uwaga, żeby pies na nasz widok merdał ogonem. To jest 58 rok, czyli to już jest właściwie zalążek tego tu tematu. A kupić to można tylko wtedy, gdy jesteśmy wysoko, gdy jesteśmy wyróżnieni, gdy znają nas z imienia i nazwiska. Drugi felieton w tym samym czasie opublikowany, Kabotynizm, ciężka choroba narodowa. Ja tutaj oszczędzę, bo to jest dłuższy cytat, ale finał jest taki, bo temat też jest soczysty. Kabotynizm jest u nas najdroższą wartością. Polityk kabotyn, który tęgo na rozrabia, za karę zostaje świętym. To cały czas słowa Konwickiego. Artysta kabotyn zyskuje miano natury nieprzeniknionej i wzniosłej. Z rąk kabotyna nawet socjalizm zostałby u nas przyjęty entuzjastycznie. Natomiast absolutnie kluczowy uważam, i tu już kończę ten chorowód cytatów, ale naprawdę to warto, żeby to wybrzmiało. To jest już 10 lat po realizacji Salta w kalendarzu i klepsydrze. Konwicki pisze tak i wydaje mi się, że to jest dotknięcie istoty rzeczy, też dotykając właśnie tego, o czym wy powiedzieliście, czyli tak, jakby tej połamanej historii, tak naprawdę połamanej tożsamości. Kiedy opalimy, mówię o nas, kiedy opalimy pół litra, kiedy kropniemy sobie metylu albo wody brzozowej, przeistaczamy się w misterów hajdów męczeńskiej ziemi nadwiślańskiej. Ten z niedopiętym rozporkiem przewodził powstaniu, tamten z obwisłym brzuchem umarł i zmartwychwstał w piecu krematoryjnym, ów z gilem u nosa kierował Intelligence Service. Opowiadają sobie zmyślone Iliady, snują apokaliptyczne science fiction, cierpią za miliony, trzymając się poręczy baru. Ale jeśli zechcesz ich schwycić za rękę i przygwoździć na kłamstwie, okaże się, że choć nie przewodzili powstaniem, to jednak w powstaniu stracili rękę. Że choć nie umarli w piecu, to zostawili tam żonę i dzieci. Że choć nie kierowali angielskim wywiadem, to przesiedzieli 10 lat w więzieniu za ten wywiad. Wydaje mi się, że ten paradoks polski, że tak powiem, jest gdzieś tam w sercu tego filmu, także chciałem to podrzucić.
Ja tutaj tylko taki przypis do tego cytatu, bo oczywiście samo demontowanie i samo wykrzywienie i samo jakoś nazwijmy to sobie niepodawanie rzeczywistości w taki sposób niedeformujący, to jest jeszcze za mało, żeby scharakteryzować dany punkt przyłożenia. To znaczy ten świat kawkowski jest, mam wrażenie, zupełnie inny. To znaczy Kafka nie będzie tutaj opracowywał wszystkich, tak powiem, obsesji charakterystycznych dla danej kultury w tym sensie. No chyba, że oczywiście nie, no jasne, że jest gdzieś jakiś element, czy można takie rzeczy ewentualnie z procesu wyciągnąć, jak się człowiek pogimnastykuje, czy z jego tekstów w jakimś stopniu, tak, i oczywiście też pokazać jak funkcjonują ludzie w relacjach, nie, czy w relacjach władzy, czy w relacjach wreszcie takich, w których oni się rzeczywiście odkształcają w jakąś formę groteski zbiorowej. A tylko, że to jest rzeczywiście, nie jest to ten typ, bo to ten cytat, który tutaj Michał przytoczył, to już abstrahując zupełnie od tego, że no mój, chyba to jest też charakterystyczne, że kiedy się Konwickiego, może to jest już kwestia tego, że z Konwickim się więcej obcuje, ale kiedy się rzeczywiście, nie wiem, ogląda, no teraz Salto, to ja mam wrażenie, że ono w pewnym sensie jest z takich, powiedzmy, chwytów figur i kryptocytatów tej kultury, o której też mówi ten cytat. Że jest mnóstwo tego nas z wszystkich tych projekcji, tego już tam, to cierpienie za miliony tutaj było, ale tego można by to mnożyć w nieskończoność. I w tym sensie jest to po prostu, czy nie wiem, Wyspiańskiego tam mamy nawcikanego w różnych bardzo konfiguracjach. Mamy już, abstrahując od tego, co się cytuje bezpośrednio, czyli Różewicza, co się kryptocytuje, to tych kryptocytatów to jest po prostu palimpsest. I w rezultacie to w pewnym sensie każde przegięcie ciała to będzie inna wersja figury kultury polskiej, która albo cierpi, albo się lęka, albo ma kompleks, albo coś jeszcze. I w pewnym sensie to jest permanentne Salto. I tutaj ta układanka jest inną układanką deformacji rzeczywistości niż kawkowska. Kawka pod tym względem jest krystalicznie przy wszystkich jego oczywiście znowuż uzbieranych tropach jest kompletnie nie robi tego, to znaczy nie operacjonalizuje przy każdym obrocie sceny jakiejś fiksacji kogoś, kto właśnie w tym momencie będzie kliszą jakiejś postawy jednocześnie. Oni może też są z krwi i kości ci bohaterowie, ale jednocześnie są szalenie zrobieni z tych przeświadczeń, które Michał tutaj nam zaprezentował w pigułce, a teraz jakby tę pigułkę rozwalić na części składowe, to by tutaj te rozpryski tej pigułki, to by było kilkadziesiąt przegięć ciała w tym tańcu.
Tak, bo oczywiście też Państwo, też to podwójne nazwisko Kowalski-Malinowski, no oczywiście nas odsyła do dziadów i do Gustawa Konrada, więc tutaj nie tylko chodzi o stricte traumę wojenną, ale ten szerszy paradygmat. Tak, i też to w innym wywiadzie Konwicki nazywa właśnie martyrologiczną maligną, że właśnie salto w to godzi, ale salto nie tylko w to godzi, znaczy inaczej, Konwicki saltem nie tylko w to godzi, ale on sam siebie w to salto wpisuje jako tego artystę, który też doprowadza do tych stanów, prawda? No, kurtka, którą nosi Cybulski, oczywiście to jest ta słynna kurtka Cybulskiego, ale bardzo podobną nosił Konwicki. Też tutaj takie tropy autobiograficzne, data, którą podaje Cecylia, 22 czerwca, data urodzin, jakby obdarza ją. Nie wiem, czy Państwo zauważycie na końcu, to jest urocze, kiedy pojawia się matka, żona, ta właśnie zabita z dziećmi przez samochód, jest córeczka i jest synek, który jest Konwickiej w miniaturze, w tych charakterystycznych okularach, w tej czapce, którą można zauważyć na wielu zdjęciach, więc to jest tego typu. I tak jakby Konwicki mówi, no tak, my też, bo to jest właśnie o artyście, to jest to w jakimś sensie groteskowa samokrytyka, prawda? Tak, jakby... obracamy się w tej malignie martyrologicznej, ale to my ją też produkujemy jako artyści i ja też jako artysta, więc ten film jest bardzo odważny jakby, jako takie świadectwo autorskie. Szalenie odważna jest tutaj ta kreacja Cybulskiego, prawda, która jest kabotyńska, jednocześnie to jest kabotyn, który gra on gra kabotyna, jest świadomy tej roli, więc tak czy tak jest to... Jest to, myślę, ciągle taki film, który będzie nam, myślę, przysparzał tematów do kolejnych dyskusji.
Ja tylko z mikroprzepisem, że w rezultacie to, co tutaj zostało powiedziane o tym, że jakby to powiedzieć, sam siebie wystawiam i sam siebie wpisuję, jest oczywiście z jednej strony, znaczy to jest odwaga, jest to jednocześnie odwaga w pewnym sensie bardzo stara, bo jest to literalnie gest Wyspiańskiego wystawiania siebie w niektórych swoich performansach artystycznych, w tym sensie, że wpisania siebie w ciało teatru dosłownie. Na zasadzie, no to teraz właśnie ja do was gadam i teraz właśnie moi współcześnicy. Znaczy, oczywiście nie jest to samo, co zrobić film. Natomiast to, że w tym momencie mój rozrachunek z, powiedzmy, romantyzmem, obsesjami, ze wszystkim nie może być tylko i wyłącznie tym, że ja napiszę teatr, tylko też tym, że teraz skoro żeście uznali, że ja zrobiłem dobry teatr, a żeście go nie zrozumieli, no to już na przykład w drugim akordzie, w Wyzwoleniu, ja już po prostu sam siebie wstawię w sensie eksplicytnym. To znaczy zobaczycie, jak ja robię teatr, a teraz waszymi głosami siebie zaatakuję na scenie. Gest, który nie został zrozumiany, potem przetwarzany, to jest bardzo ciekawe, że w pewnym sensie to nie jest to samo, bo medium jest inne, bo czas jest inny, bo oczywiście ja nie będę tutaj mówić, to nie jest to samo, co jakby kurtka Konwickiego i Cybulskiego, wiadomo, ale gest tego, że ja muszę siebie wstawić w ten spektakl i siebie poddać regułom tego spektaklu i siebie poddać regułom emancypacji i nie emancypacji jednocześnie z polskiego piekła. Czyli, że muszę sam siebie wstawić i sam siebie obejrzeć w tym, a jest w tym sensie gestem bardzo ciekawie nawiązującym do wcześniejszych takich gestów, o to mi chodziło. Znaczy nie odbierając Konwickiemu oczywiście innowacyjności, ale jednak jest.
A jeszcze teraz mi się przypomniało, bo właśnie wspomniała Pani o tej traumie, że rozmawialibyśmy inaczej o tym filmie, gdyby on się zaczął według pierwotnego pomysłu Konwickiego, to znaczy, gdyby zamiast tych sielskich obrazków, prawda, tych pejzaży, które i tej takiej muzyki relaksacyjnej, powiedzielibyśmy dzisiaj, gdyby tam się pojawiły, tak to widział początkowo Konwicki, że tam będą jakieś judaika. Tam będą jakieś elementy odsyłające i muzyka będzie miała jakieś takie a la klezmerska. On poprosił Kilara, żeby on napisał taką muzykę. Nie wiemy, czy ona powstała, ponieważ w trakcie prac nad filmem, po dyskusjach między innymi z Jerzym Kawalerowiczem, szefem kadru, oni uznali, to jest 65 rok, to jeszcze nie, marzec jest na horyzoncie, ale już te wątki żydowskie są coraz mniej, coraz gorzej obecne i gorzej widziane, więc oni zdecydowali się wyciszyć ten wątek, chociaż mnie zawsze intryguje w tym filmie, co to jest za rocznica,
no właśnie,
co tam się wydarzyło. Tak, czy to nie jest jakaś trauma związana z tymi mieszkańcami, prawda? Jakby to byłby zupełnie inny wtedy film.
To ja się do Tadeusza Lubelskiego jeszcze odwołam, bo on też właśnie mówił, że no, w zasadzie ten margines interpretacji jest chyba największy w Salcie, w tych wszystkich filmach Konwickiego. No i właśnie Tadeusz Lubelski nawet chyba wprost kiedyś zapytał Konwickiego o to, czy przypadkiem właśnie za tym nie kryje się jakiś zbiorowy grzech, zbiorowy wstyd, zbiorowa trauma i czy to ta rocznica przypadkiem nie dotyczy czegoś, co może przypominać Jedwabne. No i Konwicki powiedział wprost, że no właśnie to była pierwsza intencja, która stała za tym filmem, więc oczywiście no, możemy się doszukiwać i możemy gdzieś między wierszami próbować to rozsupłać, natomiast no, to nie był czas chyba, żeby w ogóle wprost o tym opowiadać.
To ja tylko jeszcze malutki przepis do tego, co wcześniej Eliza powiedziała odnośnie tego umieszczania się przez Konwickiego, samego siebie w tym właśnie polskim imaginarium, to moim zdaniem też jest ciekawa korespondencja i tutaj pomiędzy Fellinim a Konwickim, bo z całą pewnością można powiedzieć, że Felliniego się wtedy w Polsce oglądało i to jest po 8,5. Przypomnę, tutaj notabene Stowarzyszenie Kin Studyjnych jednocześnie wprowadziło retrospektywę Felliniego, polecam. Natomiast no, 8,5 to jest film, w którym z kolei Fellini umieszcza siebie pośrodku, nazwę to śródziemnomorsko-pogańsko-katolickiego imaginarium. Film kończy się korowodem i tańcem, który jest właściwie pod względem wizualnym identyczny jak tutaj. I takie to jest właśnie próba zobaczenia siebie w tej kuli, tak, własnej kultury, tego, co nas jakoś ukształtowało, co nas jednocześnie tak uwiera, bez czego nie możemy tak naprawdę się komunikować. I to, no to finałowe salto zawsze mi się bardzo kojarzy właśnie z tym korowodem z 8,5, a dodałbym, że tutaj w ogóle to też ciekawa rocznica się zbliża za rok, bo za rok będzie setna rocznica urodzin Cybulskiego, więc już tak podrzucam tutaj pomysł na kolejny ewentualny przegląd dla stowarzyszenia, bo myślę, że z kolei ta figura, bo nawet jeszcze tutaj nie padło dwa magiczne słowa, czyli Maciek Chełmicki, bo jednak to jest on też w pewnym sensie, czy to byłby też jakiś temat na ciekawe może porównanie, czy jakąś rozmowę.
To jest w ogóle ciekawe, jak przez tę zmianę, przez sytuację polityczną i usunięcie czy przesunięcie na ten plan podprogowy tej kwestii żydowskiej sprawiło, że ten film nastąpiła swego rodzaju taka rekonfiguracja tych znaczeń i jak dzisiaj oglądamy go z jednej strony właśnie jako ten film o polskości, ale z drugiej strony jak ten tragiczny gest pozaekranowy Cybulskiego, bo tak w takim sensie można nazwać tę śmierć, gdzieś tam kończy to, co też w tym filmie jest pokazane, czyli ten pociąg powracający. To mnie zawsze w Salcie mimo wszystko uderza, jak mocno jest to związane z jego postacią, z jego tą historią. Tu znów właśnie jak to powraca pewna taka charakterologia Chełmickiego i to taka niesamowita barokowość w tych wszystkich gestach ekranowych i niestety tragicznie już również pozaekranowych, jak to się gdzieś tutaj wydarzyło.
I nawet to, że on na końcu patrzy w kamerę, bo na końcu bohater tak. Salta patrzy w kamerę i to też jest Konwicki, który patrzy w kamerę i mówi, przecież jemy z tego samego, ja parafrazuję, jemy z tego samego stołu, pijemy z tej samej szklanki, jesteśmy jedną wspólnotą i tutaj mówi to Cybulski właśnie patrząc na nas, ale mówi też to Cybulski przebrany za Konwickiego w filmie Konwickiego. Więc jest to część no, tej samej całości.
Tak, bo na Konwickiego, który się pojawia na ekranie, będziemy musieli czekać do dwóch ostatnich filmów, czy do tych dwóch ostatnich adaptacji, czyli Doliny Isy i Lawy, które są w jawny sposób jakby realizowane ze współczesnej perspektywy, znaczy to nie są klasyczne adaptacje, są tam te dwa plany czasowe, no i mamy Konwickiego na planie i mamy to piękne ujęcie kończące Lawę, kiedy wyjście robotników filmowych z fabryki po skończonym i Konwicki tam się kłania, prawda, ściąga czapkę, ale to dopiero lata 80.
Mi się włączyło takie skojarzenie, bo też dla mnie filmowo Konwicki jest nowy i jak na polonistę, mała apokalipsa to jest trochę mało, czytana na chybcika przed egzaminem, tak naprawdę, z literatury współczesnej, ale mi się włączył tutaj autor, który też prowadzi bardzo duży dialog z paradygmatem romantycznym też jest mocno ironiczny i nawet gatunkowo muzycznie się pojawia pewien tytuł znanej sztuki tegoż autora. Włącza mi się Mrożek. Włącza mi się Mrożek i te jego też ironiczne zabawy. Przypomina mi się taki fragment, który kiedyś czytałem z Monizy Klawie, gdzie ktoś mówi, a ja tu mam ranę, a ja tu mam ranę. Że oni się jakby tą martyrologią się tak, tak licytują, kto, komuś się bardziej dostało. I tutaj mi się właśnie włącza taki potencjalny wątek mrożkowy. Swoją drogą z tym tangiem, to siedzi ze mną anegdota maturalna, jak spytał się maturzystów mrożek idących przez rynek krakowski. Tango było? Było, przepraszam! Ale co do tego patrzenia w kamerę, to tam więcej osób patrzy w kamerę. W zasadzie wszyscy, którzy się w pewnym momencie wypowiadają w sprawie swoich tych, nazwijmy to kompleksów, że użyję chyba lubianego przeskolewickiego słowa, to oni mówią, z jednej strony mówią oczywiście do tego fałszywego proroka Gustawa Konrada i chyba całego Mickiewicza razem wziętego tak naprawdę pod tym względem, ale oni mówią jednocześnie do niego i mówią do nas. I to też jest takie chyba wezwanie do tego, żebyśmy się sami w tym przejrzeli.
Dziękuję serdecznie za ten głos. Czy chcielibyście być może dodać jakiś komentarz do tego?
Czy Mrożka? Ja sobie pomyślałam tylko tak na marginesie, jak Paweł powiedział o mrożku, to przypomniało mi się, znaczy to może wizualnie, to nie wiem na ile to może być znaczące, pewnie w jakimś stopniu. A propos sceny tańca, ale też czasem przemieszczania się postaci, że one czasem są lekko kukiełkowate, manekinowacieją. To też jest symptomatyczne, bo to jest jeszcze inny poziom trochę interpretacji pewnie, natomiast też jak niektóre adaptacje, to też pewnie zależy, jak się tango wystawia, bo były różne realizacje tanga, ale czasem ten taniec w pewnym sensie automatyzuje ludzi, oni się stają już kukiełkami tego teatru historycznego. Alternatywnie można jeszcze zupełnie inaczej o tym myśleć, ale mam wrażenie, że w niektórych w tych scenach jest też taki element tego chodzenia, kroczenia, jest jakiś element tego automatyzmu, co też jest symptomatyczne. No to nawet i z Weselem Wyspiańskiego takie rzeczy robiono. Więc co tu dużo mówić? No, to taki mikroprzypis, bo może nie komentarz do całego mrożka, chociaż oczywiście te licytacje na rany to tak.
To myślę, że wyczerpaliśmy, może nie tyle wyczerpaliśmy, bo tak jak już mówiliście tu wielokrotnie, nie da się tutaj tematu wyczerpać i każdą z tych kwestii można by gdzieś rozciągać na długie prace, zresztą jak tu mieliśmy u profesora Lubelskiego chociażby, czy u innych badaczy twórczości Konwickiego. Natomiast myślę, że teraz jest dobry moment, żeby gdzieś się w tym wrażeniu po salcie rozejść w jakiś sposób. Salto mortale. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę rozmowę. To był wielki zaszczyt i wielka przyjemność porozmawiać w tym składzie o twórczości Konwickiego w tak specjalny dzień. W rozmowie wzięli udział Eliza Kącka, Mateusz Dębski, Katarzyna Wajda i Michał Oleszczyk. Dziękuję serdecznie. I oczywiście zapraszamy serdecznie na kolejne pokazy organizowane przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych w ramach przeglądu Konwicki, pisarz, scenarzysta, reżyser. Dobrej nocy.
Bardzo dziękujemy.